mafijne historie, tajemnice kryminalnego półświatka.
Rok 2002, czyli czas, w którym mimo odejścia z tego świata największych gangsterów lat 90., dawny polski półświatek wciąż ma się dobrze. Rozpoczęła się jednak era transformacji polskiej mafii, która w mojej ocenie trwała mniej więcej od 2002 do 2005-2006 roku. Okres ten był niejako pomostem pomiędzy dawnym świadkiem polskiej mafii a nową przestępczością zorganizowaną, która rozdzieliła się na dwie gałęzie. O tym jednak pomówimy sobie w kolejnych kronikach, bowiem dziś nadal jesteśmy w świecie czarnych BM-ek, pistoletów i publicznych egzekucji. Pierwszym wydarzeniem z roku 2002, które dziś przypomnę, była słynna strzelanina policji z gangiem nieobliczalnych mutantów, która miała miejsce we wsi Parole obok Nadarzyna. Następnie przeniesiemy się do centrum Warszawy, gdzie w galerii handlowej Cliff doszło do podwójnego zabójstwa. Ostatnim ważnym wydarzeniem z roku 2002, o którym opowiem, będzie kolejna publiczna egzekucja, w której tym razem śmierć poniósł młody Klepak, gangster, który przejął schedę po jednym z najważniejszych bossów stolicy lat 90. Zaczynajmy. ...23 marca 2002 roku w niewielkich Parolach pod Warszawą doszło do jednej z najgłośniejszych potyczek policji z gangsterami w dziejach polskiej mafii. Cała historia zaczęła się 22 marca, kiedy to o godzinie 17.30 właściciel firmy Centrum Piła Ireneusz S. na komisariacie w Pile złożył zawiadomienie o zaginięciu samochodu ciężarowego marki MAN wraz z całym załadunkiem. W ciężarówce należącej do firmy handlującej z Niemcami znajdował się sprzęt RTV marki Philips o znacznej wartości. Wraz z tirem przepadł kierowca pracujący dla Ireneusza S., Józef D. Nazajutrz około 4.30 nad ranem mężczyzna odnalazł się w miejscowości Bogatki. Przesłuchującym go policjantom zeznał, że w pobliżu urzędu celnego w Piasecznie zatrzymał go granatowy Volkswagen z niebieskim kogutem na dachu. Trzech siedzących w nim mężczyzn ubranych w policyjne mundury wywabiło kierowcę z szoferki i pod pretekstem kontroli trzeźwości wciągnęło go do ich samochodu. Tam został zastraszony bronią i wywieziony do lasu, gdzie przestępcy przywiązali go do drzewa i pozostawili. W czasie, gdy wywożono kierowcę do lasu, uprowadzony tir zmierzał już w kierunku Paroli, gdzie zaparkowano go na posesji numer 4. Jeszcze tej samej nocy policjanci z Nadarzyna otrzymali anonimowy telefon informujący, że grupa mężczyzn terroryzuje bronią mieszkańców w Parolach. Jak się później okaże, byli to członkowie miejscowej szajki, którzy próbowali przejąć ciężarówkę zrabowaną najprawdopodobniej przez grupę mutantów. Gang bezwzględnych przestępców z Piastowa, specjalizujących się w napadach na tiry. Lokalnej bandzie jednak nie udało się odebrać towaru, ponieważ pojazd ugrzązł w błocie. Gdy na miejscu zjawiła się policja z Nadarzyna, napastników nie było już na posesji. Unieruchomiony tir okazał się pojazdem uprowadzonym w firmie z Piły, a na jego pace oraz w pobliskich budynkach znaleziono zrabowany sprzęt marki Philips, o wartości niemal 700 tysięcy złotych. Mundurowi zakładając, że bandyci wrócą po łup, początkowo postanowili przeprowadzić na nich zasadzkę. Ktoś jednak wydał polecenie, że obławy nie będzie, a na miejscu zjawili się policjanci kryminalni z Piaseczna, którzy rozpoczęli inwentaryzację towaru. Gdy około godziny 17.15 pięciu funkcjonariuszy kończyło liczenie skradzionego sprzętu, na podwórze wjechały trzy samochody, z których wysypało się 15 uzbrojonych mężczyzn. Na widok napastników kryminalni krzyknęli w ich stronę, że są policjantami, jednak tamci odkrzyknęli to samo i otworzyli ogień z broni maszynowej i pistoletów. Po Policjanci w starciu z bandytami nie mieli najmniejszych szans. Na serie posyłane z broni automatycznej odpowiadali ogniem z 6-strzałowych P-64 i 8-strzałowych P-83. Najstarsza broń używana przez nich w parolach miała aż 35 lat. W wyniku ostrzału zginął siedzący w nieoznakowanym radiowozie naczelnik sekcji kryminalnej z Piaseczna, 43-letni Mirosław Żak. Jak się później okazało, policjant nie miał ze sobą broni, nie założył również kamizelki kuloodpornej. Po wymianie ognia gangsterzy wzięli rannych kolegów i zapakowali ich do samochodów. Porzucili Opla Omega, który ugrzązł w błocie, i odjechali dwoma autami. Tak na gorąco relacjonowali tamte wydarzenia dziennikarze Życia Warszawy.
Już w kilka minut po otrzymaniu informacji o strzelaninie, policja zarządziła blokady na drogach całego województwa. Gotowe do startu w kierunku Paroli były śmigłowce pogotowia i policji. Padający deszcz ze śniegiem unieruchomił jednak maszyny. W Komendzie Stołecznej Policji uruchomiono centrum kryzysowe. Do pracy ściągnięto nawet policjantów, którzy mieli wolne. Wielu funkcjonariuszy po skończeniu służby postanowiło zostać i pomóc w łapaniu zabójców kolegi. Brat Mirka także jest policjantem. Pracuje w naszym wydziale kryminalnym. Przyjechał na alarm i dopiero w pałacu dowiedział się, że zabitym funkcjonariuszem jest jego brat. To był dla niego straszny cios. Opowiadał reporterom Życia Warszawy jeden ze stołecznych policjantów. Uzbrojone w karabinki Kałasznikowa patrole stanęły na wszystkich wylotówkach z Warszawy. Na twarzach funkcjonariuszy widać było wściekłość i napięcie. Kurczowo ściskali karabiny, oglądając każdy samochód, który mijał ich posterunek. Do północy bandytów poszukiwało już kilkuset policjantów.
Po akcji na miejscu zjawiły się kolejne jednostki policji, a późnym wieczorem przystąpiono do oględzin miejsca zdarzenia. Na posesji numer 4 w Parolach funkcjonariusze zabezpieczyli 53 łuski, 13 pocisków i pistolet CZ bez numerów fabrycznych. Jak się okazało, porzucony przez bandytów Opel zarejestrowany był na Jacka L. pseudonim Lewy, członka gangu mutantów. To nakierowało śledczych na trop sprawców ataku. Rozpoczęto łapanki i przesłuchania kilkudziesięciu przestępców ze stolicy zajmujących się napadami na ciężarówki. W międzyczasie rozgorzała dyskusja na temat przestarzałej broni, jaką posługiwali się policjanci, oraz braków w ich wyszkoleniu. Celnie strzelał jedynie Waldemar S., który trafił dwóch napastników. Wypomniano również policjantom, że nie otoczyli terenu taśmą i nie zorganizowali nikogo do zabezpieczenia wjazdu na posesję na wypadek próby odbicia ciężarówki. Sami przestępcy, broniąc się później w sądzie, zarzekali się, iż w ogóle nie wiedzieli, że strzelają do policjantów, gdyż byli przekonani, że mężczyźni zabezpieczający sprzęt to wroga grupa, która chciała przejąć ich łup. Gdy przesłuchania zaczęły przynosić rezultaty, wyklarowała się hipoteza, według której za strzelaniną w Parolach stała grupa mutantów z jej szefem Jerzym Brodowskim na czele. Ten ostatni był też podejrzewany o bezpośrednie pozbawienie życia Mirosława Żaka. Choć do końca nigdy nie ustalono, kto początkowo uprowadził tira, wszystko wskazywało na to, że stali za tym mutanci, którzy po informacji, że ktoś z ich dziupli próbował przejąć ciężarówkę, pojechali odbić towar. Za członkami gangów wystawiono listy gończe. Jako pierwszy 15 lipca wpadł brat Jerzego Brodowskiego, Mirosław. Następnie 2 października w Konstancinie Krzysztof M. i Andrzej W. Przy zatrzymanych znaleziono broń i materiały wybuchowe. 12 lipca schwytany został Jacek L., pseudonim Lewy, którego auto porzucono w Parolach. Za kratami jednak wciąż brakowało najważniejszych przedstawicieli grupy i uczestników strzelaniny w Parolach, w tym Brodowskiego, Cieślaka i jego człowieka od zadań specjalnych, byłego żołnierza Białorusina Igora Pikusa. W W tym miejscu niestety muszę przerwać opowieść o gangu mutantów, ponieważ jej finał ma miejsce w kolejnym roku za sprawą chyba największej w historii polskiego półświatka potyczki policjantów z bandytami. W kolejnym odcinku dowiecie się również, jakie wyroki zapadły w sprawie strzelaniny w Parolach. Tym razem przenosimy się do centrum Warszawy, gdzie w 2002 roku wewnętrzne porachunki toczyli szefowie tzw. grupy żoliborskiej. Po śmierci w 2000 roku starego bossa Żoliborza Stefana K. pseudonim Ksiądz, dzielnicę podzielili między siebie Piotr W. pseudonim Łańcuch i Szymon N., znany jako Szymon Złomianek. Gdy w 2001 roku na wolność powrócił człowiek księdza Tomasz S. pseudonim Komandos, również i on włączył się do podziału terenu. Komandos porozumiał się z liderami tzw. grupy nowodworskiej oraz młodym klepakiem, który po śmierci ojca w Barze Gama przejął grupę wołomińską. Dzięki swojej obrotności już po roku kontrolował znaczną część Żoliborza. Miał jednak zakusy na tereny zarządzane przez Szymona Złomianek oraz bossa grupy mokotowskiej Andrzeja H. pseudonim Korek. Przede wszystkim zależało mu jednak na przejęciu bazaru Wolumen, który kontrolowali ludzie Szymona. I właśnie w sprawie porozumienia się co do Wolumenu panowie umówili się na rozmowy w centrum handlowym Cliff, znajdującym się na warszawskiej Woli. Do tak zwanej rozkminki doszło w godzinach popołudniowych 31 marca 2002 roku w restauracji Viking, znajdującej się na pierwszym piętrze galerii handlowej. W lokalu najpierw zjawił się Komandos i jego kompani Artur M. pseudonim Budyń, Krzysztof B. i Artur N. pseudonim Jogi. Jakiś czas później zjawił się Szymon, który porozmawiał z Komandosem na osobności, po czym panowie się pożegnali i Tomasz S. wrócił do kolegów, a Szymon opuścił centrum handlowe. Po kilkunastu minutach do Komandosa i jego kompanów szybkim krokiem podszedł mężczyzna z wyciągniętą ręką, w której trzymał pistolet z tłumikiem. Kiedy zaczął strzelać, gangsterzy rzucili się do ucieczki. Udało się to jednak tylko Jogiemu i Komandosowi. Ten ostatni próbował ukryć się w podziemnym parkingu, jednak ku jego zdziwieniu spotkał się tam ponownie z zabójcą, który będąc równie zaskoczony co Komandos, nie zdążył ponownie wyjąć broni. Tomasz S. uciekł na pobliski parking, wskoczył do jednej z taksówek i odjechał w kierunku Żoliborza. Jogi, który został postrzelony, doszedł do zdrowia w szpitalu. Budyń i Krzysztof B. zginęli w wyniku odniesionych ran. Jak zwykle, jako jedni z pierwszych, na miejscu znaleźli się reporterzy Życia Warszawy.
Piątek, 16:30, kwadrans po strzelaninie. Policja blokuje wjazd na parking Cliffa. Każde z wyjeżdżających aut jest kontrolowane przez funkcjonariuszy. Tłumy wystraszonych klientów opuszczają centrum handlowe. Proszę szybko wychodzić, morderca może być jeszcze w środku, tłumaczy kilku młodym osobom wysoki policjant. Wejścia nie ma, zagradza drogę dziennikarzom ochroniarz. Mimo to udaje mi się przemknąć za jego plecami. Mijają mnie ostatni klienci Cliffa. Na antresoli kręci się kilkunastu policjantów. Proszę zamykać sklepy, ale nigdzie nie wychodzić. Jeden z nich mówi do kilku sklepikarzy. Wszyscy państwo będziecie przesłuchiwani. Na podłodze między stolikami baru kanapkowego leży pierwsze ciało, przykryte dużym czarnym workiem. Na pobliskich schodach drugie. Na stoliku talerze z niemal nietkniętymi potrawami. Siedzieli we czterech, nagle podszedł do nich mężczyzna. Reklamówką przykrył pistolet i zaczął strzelać. Broń była bardzo duża, to było okropne. Płacze młoda brunetka. Czterej potężni mężczyźni, do których otworzono ogień w centrum handlowym, byli prawdopodobnie członkami mokotowskiej grupy Andrzeja H., pseudonim Korek. Od dłuższego czasu walczy ona z innymi gangami o prymat w stolicy. Przyszłam z synkiem, bo jutro dzień dziecka. Weszłam do sklepu na piętrze dosłownie kilka minut przed strzelaniną. Boże, dobrze, że Paweł niczego nie widział. Do końca życia by to pamiętał. Mówi roztrzęsiona G.
Według prokuratury za zamachem stał Szymon, który wraz z Rafałem S., pseudonim Szkatuła, i niejakim Darkiem Brudnowskim złożyli się na tamtą egzekucję i przekazali broń killerowi, którym miał być Czeczen Achmatow Szarani. Mimo nagrań z monitoringu i zeznań wielu świadków, do zabójcy nigdy nie udało się dotrzeć. Komandos uszedł z życiem w klifie, jednak nie pozostało mu wiele czasu. 13 sierpnia około godziny 22.50 zjawił się na stacji benzynowej przy ulicy Radzymińskiej 96. Kiedy pochylony do środka auta odkurzał swoje BMW E38, od tyłu zaszedł go wysoki, szczupły mężczyzna w długim, jasnym płaszczu przeciwdeszczowym i oddał kilka strzałów, celując prosto w plecy ofiary. 34-letni komandos zginął na miejscu. Po tamtym zdarzeniu rozgorzał konflikt pomiędzy ludźmi Tomasza S. a ekipą Szymona. W jego wyniku zginął kolega komandosa, niejaki Obój, który został postrzelony, a później dobity na szpitalnym łóżku strzałami z broni z tłumikiem. Do odwetu na Szymonie nie zdążyło dojść, gdyż w 2003 roku zatrzymała go policja. Za udział w gangu, wymuszenia i podżeganie do zabójstwa komandosa został skazany na 7 lat więzienia. Został również małym świadkiem koronnym. W 2019 roku popełnił samobójstwo, strzelając do siebie dwukrotnie z broni czarnoprochowej. Ostatnia historia, o której dziś opowiem, dotyczy wspomnianego wcześniej młodego klepaka oraz wewnętrznej wojny wołomińskiej. Młody klepak, czyli Jacek Klepacki, był synem jednego z najważniejszych bosów grupy wołomińskiej, Mariana Klepackiego, zwanego Klepakiem lub Mańkiem. Kiedy Jacek przebywał w areszcie, w gangu wołomińskim doszło do gwałtownego rozłamu. Młodzi gangsterzy pod wodzą Karola S. odłączyli się od starych szefów Mańka i Ludwika Adamskiego, pseudonim Lutek, i utworzyli własny gang. Doszło wówczas do krwawego konfliktu, w którym trupy padały po obu stronach, jednak znacznie większe straty odnosiła Stara Gwardia. Apogeum wojny miało miejsce 31 marca 1999 roku, kiedy to załoga Karola przeprowadziła masową egzekucję w restauracji Gama, zabijając 5 członków wrogiej frakcji, w tym Klepaka oraz Ludka. Kiedy Jacek opuścił areszt, od razu wziął się za gangsterską wendetę. Zginęli wówczas Paweł D., pseudonim Długopis, zastrzelony w Sulejówku, czy Leszek M., pseudonim Łata, zabity w ten sam sposób pod barem w Wesołej. W końcu służby ponownie zgłosiły się po młodego Klepaka. Ten jednak sprawnie ukrywał się przed policją, która podejrzewała, że uciekł za granicę. W rzeczywistości szef Wołomina, jakby nigdy nic, bawił się wraz z kompanami w Mikołajkach na Mazurach. Wrogowie Klepaka z półświatka, w odróżnieniu od policji, nie mieli jednak żadnych problemów z namierzeniem jego lokalizacji. W końcu 17 sierpnia 2002 roku mundurowi również poznali miejsce pobytu poszukiwanego bossa. Jednak, aby go aresztować, było już za późno. Tego dnia szef Wołomina biesiadował z kolegami w lokalnym barze Oko. W godzinach wieczornych do siedzącego przy stoliku Klepaka podeszło 3 młodych mężczyzn, którzy strzałami z pistoletu wykonali na nim wyrok. Gdy rozpoczęła się strzelanina, kilkudziesięciu gości zaczęło rozbiegać się w popłochu. Kiedy w pogoń za killerami ruszył patrolujący okolice 33-letni starszy sierżant Marek Cekała, jeden z zamachowców zatrzymał się i oddał kilka strzałów w klatkę piersiową policjanta. Świadkowie szybko wezwali karetkę, jednak ta była już w drodze po Klepaka. Gdy dojechała kolejna, mężczyzna już nie żył. Tak przed sądem relacjonował tamte zdarzenia towarzyszący klepakowi Mariusz K.
Razem z Jackiem K., Jarkiem B., Wieśkiem i jego dziewczyną poszliśmy do tego baru, bo tam był koncert na żywo. Usiedliśmy w piątkę na zewnątrz, przy pierwszym stoliku koło wejścia. Martyna poszła do toalety, także koło mnie było wolne miejsce. Nagle zrobiło się zamieszanie. Zauważyłem mężczyznę przeciskającego się między stojącymi ludźmi. Zobaczyłem błysk w jego ręku i usłyszałem strzały. Zerwałem się z miejsca. Jacek osunął się na krzesło, na którym przed chwilą siedziałem. Wbiegłem do baru. Zaraz za mną był Jarek z Wieśkiem. Po chwili wyjrzałem na dwór. Nie było już nikogo. Tylko Jacek leżał zakrwawiony. Odbiegliśmy stamtąd i pojechaliśmy do pensjonatu w Dłużcu, gdzie mieliśmy rzeczy, a potem wróciliśmy do Warszawy.
Zastrzelony w Mikołajkach policjant został pochowany ze wszystkimi honorami. W pogrzebie na olsztyńskim cmentarzu żegnały go setki funkcjonariuszy z całego kraju, w tym komendant główny Antoni Kowalczyk. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli również wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew Sobotka i wojewoda Stanisław Szatkowski. W specjalnym liście kondolencje rodzinie złożył także premier Leszek Miller. Mniej więcej w tym samym czasie rodzina, znajomi i warszawski półświatek w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej żegnali Jacka Klepackiego. W czasie kazania prowadzący uroczystości pogrzebowe ksiądz powiedział:
nikt na tym świecie nie rodzi się bez grzechu. W naszym życiu możemy czynić dobro lub zło. Jacek dziś stanie przed sądem ostatecznym. Pan Bóg go osądzi.
Klepacki spoczął w tym samym grobie, w którym 3 lata wcześniej pochowano jego ojca. W czasie swojej gangsterskiej kariery młody Klepak przysporzył sobie wielu wrogów, którzy pragnęli jego śmierci. Wszystko jednak wskazuje na to, że egzekucja w Mikołajkach była kolejnym, a zarazem ostatnim aktem konfliktu jego grupy z gangiem Karola S. W kwietniu 2008 roku za zabójstwo Klepackiego skazano bowiem Artura S., pseudonim Pociech, który, jak ustalili dziennikarze Gazety Wyborczej, był szwagrem Karola. Przestępca został schwytany i osądzony dzięki śladom DNA, które znajdowały się na porzuconym w pobliżu miejsca zbrodni pistolecie. Początkowo za zabójstwo Klepackiego i policjanta groziła mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczym jednak udało się udowodnić mu tylko egzekucję na Klepaku, za co został skazany na 25 lat więzienia. Tym samym do dziś nikt nie odpowiedział za zabójstwo Marka Cykały, który pośmiertnie został odznaczony złotą odznaką zasłużony policjant i mianowany na stopień młodszego aspiranta. W Mikołajkach w miejscu śmierci funkcjonariusza ustawiono pamiątkowy kamień, a w 2022 roku na budynku oddziału prewencji policji w Olsztynie zawisła tablica poświęcona pamięci poległego policjanta.